Lud, który chodził w ciemnościach, zobaczył światłość wielką. Nad mieszkańcami krainy ciemności wzeszła światłość ogromna. To Ty pomnożyłeś ich radość. Ty sprawiłeś, że tak się weselą, cieszą się wszyscy na Twoich oczach, jak zwykli cieszyć się ludzie czasu żniwa, jak się radują ci, co rozdzielają łupy, bo uwolniłeś ich jak za dni Madianu od brzemienia, które ich ugniatało, od jarzma gniotącego ich karki i od kija oprawcy. Spalone zostały, strawione w ogniu wszystkie ich wojenne sandały i płaszcz cały we krwi ubroczony. Narodziło się nam bowiem dziecię. Syn został dany. Na jego barkach królewska władza i oto jego imiona. Przedziwny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Tymi słowami z proroctwa Izajasza witam Was, bracia i siostry, w świąteczny czas, w nabożeństwo, które zorganizowaliśmy na okoliczność świętowania narodzin Jezusa Chrystusa, cudu wcielenia Syna Bożego, jak mówiliśmy w ostatnią niedzielę. Witajcie więc, kochani. Cieszę się, że jesteście. Nie wiem, na ile wyspani, ale uśmiechacie się. Niektórzy się uśmiechają, nawet szeroko. Bardzo się cieszę, bo miło jest to Panu Jezusowi, naszemu Zbawicielowi, żeśmy się zeszli, aby wspominać to ten dzień, ten moment, kiedy On pojawił się tutaj, na tej ziemi. Chwała niech Mu będzie za to. Śpiewamy pieśń pierwszą, a dzisiaj przecież, ponieważ to jest nabożeństwo świąteczne, pośpiewamy jako Polacy trochę pięknych pieśni okolicznościowych. Zapraszam. Jesteśmy tu po to, Panie. Jesteśmy, by być mili z naszymi myślami, słowami, pieśniami, które śpiewamy. Chcemy sprawić Ci przyjemność. Bądź błogosławiony. Amen.
Cicha noc. powstali, tak jak śpiewaliśmy, oddawali Jemu pokłon, bo kiedy czytamy właśnie o tych wydarzeniach, które wtedy miały miejsce i o tym, jak pasterze byli i pokłonili się Królowi Królów i wrócili pasterze. I nie było, że milczeli, tylko i wrócili pasterze, wielbiąc i chwaląc Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im zostało powiedziane. Także też my dzisiaj, prawie ponad 2000 lat temu, oddajmy Bogu chwałę za to, że dał nam Jezusa Chrystusa. Bo kiedy ludzie się do Niego zbliżali, to wszyscy oddawali Mu chwałę. I pasterze, kiedy Symeon zobaczył go w świątyni, oddał chwałę Bogu. Kiedy Anna zobaczyła, błogosławiła Boga i oddała chwałę Bogu. I my dzisiaj oddawajmy Mu za to chwałę, że taka rzecz się wydarzyła i że my możemy to zrozumieć i poznać. Panie nasz, błogosławimy Ciebie. Proszę za to, co Ty dokonałeś. Panie, bo jesteś wielkim Bogiem. Czynisz to, co postanowiłeś już przed założeniem świata. Ale oczekujcie Ducha Świętego, który wam oznajmi, który wam powie. Wielu z nas może chciało, miało taki okres w życiu, że chciało być w tych czasach, kiedy to Jezus chodził po ziemi i się z Nim spotkać. Ale kiedy tak czytam o tym, co Jezus mówił, to my żyjemy naprawdę w błogosławionym okresie czasu. Mamy Słowo Boże, wszelkie proroctwa, czas, kiedy Jezus był na ziemi, kiedy możemy to wszystko poznawać i wiem, że jeszcze nie poznaliśmy Go takiego, jak powinniśmy Go poznać. Dlatego też nie to nabożeństwo będzie taką chwilą, że będziemy wołać: Boże, daj się poznać lepiej. Chcemy Ciebie bardziej poznać. Nie, że to już wiemy, że znowu o narodzeniu, żłóbek, sianeczko, bo to nie to, ale to Król Królów zostawił kiedyś niebo, przyszedł. Dzisiaj my możemy stać przed Nim i oddawać Mu chwałę i zabiegać o Jego poznanie. Stworzymy się dzisiaj przed Tobą, przed Twoim tronem, przed Królem Królów, Bogiem Bogów, Panem Panów, przed Wszechmocnym, Jedynym, Najwyższym. Prosimy się, oddajemy Tobie chwałę, błogosławimy Ciebie, co dla nas uczyniłeś. I teraz nastawiamy się na słuchanie Twojego słowa. Panie, abyś przez Ducha Twojego Świętego zapieczętowywał to w naszych sercach, abyś przemieniał nasze myślenie, abyś przemieniał nasze serca, przemieniał nasze myśli, abyśmy stąd wyszli inni niż odeszliśmy. Panie, abyśmy byli bliżej Ciebie. Chwała Tobie, że jesteś z nami, że jesteś z Duch z nami. Dzięki Tobie.
Podarunki i prezenty. Lubimy o nich mówić, myśleć. Nie pytam, co dostaliście na okoliczność świąt, bo to w zasadzie święta Pana Jezusa i Jemu powinniśmy przynosić, a my tacy jesteśmy, żeśmy się przekierowali, sobie prezenty dajemy. Kto to widział? Ale prezenty nosimy nie tylko na okoliczność świąt. Przecież także, gdy idzie się w odwiedziny do kogoś, to dobrą rzeczą, słuszną rzeczą jest, żeby nie iść z pustymi rękami, tylko coś zanieść. Na przykład na okoliczność narodzin dziecka, gdy idziemy, to niesiemy jakiś prezencik dedykowany temu niemowlęciu. Tak? Robicie? Jak nie robicie, to róbcie tak, bo to jest miło dla rodziców, dla mamy i taty, że przyszli odwiedzić i coś dzieciątku przynieśli i bynajmniej niekoniecznie powinny to być pieluchy. Wczoraj wieczorem czytaliśmy Słowo Boże przy wigilijnych stołach. Mam nadzieję, że wy też czytaliście. I czytaliśmy o mędrcach ze wschodu, którzy przyszli do Pana Jezusa, przyszli, bo zostali poinformowani, że ma się narodzić ktoś wyjątkowy, absolutnie wyjątkowy. Przybyli z bardzo daleka i nie przyszli z pustymi rękami, jak wiemy. Czytamy w Słowie Bożym w Ewangelii Mateusza w 2:10, a ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Nie chodzi o to, jakiej wartości były to prezenty, dary. Bo oczywiście w internecie można sobie poczytać, jak to ludzie skoncentrowani na tym, ile wart ten prezent, zaczynają tam wyliczać, ile to mogło kosztować. Głównie chodzi o to, że te dary, te prezenty nie były przypadkowo wybrane. Od tak jak my gdzieś czasem, promocja, kupię, będę miał na prezent. Komuś się da, komuś się tam przytrafi, na pewno się przyda. Te dary wskazywały, zapowiadały, kim będzie to narodzone dziecię. Kim będzie? Poprzez te trzy rodzaje darów mamy jednocześnie jakby zapowiedź, kim narodzony Jezus będzie. I złoto, jak wiadomo, zapowiadało wtedy, że On będzie królem, bo złoto to kruszec godny króla, królewski kruszec. I wiemy, że niezależnie od tego, jak Jezusa przyjęto, jak rozpoznano Go w Izraelu, to jednak mówiono o Nim, że On jest królem. Najbardziej przedziwne jest to, co czytamy w Ewangelii Jana w 19:19. 19 werset i niżej, a Piłat sporządził też napis i umieścił go nad krzyżem. A było napisane: Jezus Nazareński, król żydowski. A napis ten czytało wielu Żydów, bo blisko miasta było to miejsce, gdzie Jezus został ukrzyżowany, a było napisane po hebrajsku, po łacinie i po grecku. Czyli dla wszystkich turystów nawet w Jerozolimie. Wiecie, że w Jerozolimie zawsze turyści byli i będą, aż do końca. I dla wszystkich w różnych językach było napisane. Mówili wtedy arcykapłani żydowscy Piłatowi, bo ich to bolało, to im nie pasowało. Mówią: nie pisz król żydowski, ale że on powiedział: jestem królem żydowskim. To co, jakby to inna melodia, no nie? Odpowiedział Piłat: com napisał, tom napisał. Czemu to napisał? Bo już mędrcy ze wschodu przynieśli temu dzieciątku tam w Betlejem, przynieśli złoto jako dar. Nie żeby go wzbogacić absolutnie, ale żeby zapowiedzieć, że on będzie królem, że będzie królem. Kadzidło. A kadzidło, to wszyscy katolicy dobrze wiedzą, że to ma związek z kapłanem. Ale jak ktoś czyta Biblię, to wie, że w Izraelu, w świątyni, kapłani codziennie składali ofiarę kadzidlaną. A więc kadzidło mówi o tym, że ten, który się narodził, będzie kapłanem. Ba, będzie arcykapłanem. Że będzie kimś, kto połączy ludzi z Bogiem, pojedna ludzi z Bogiem. Kapłan, pontyfikos, budowniczy mostów. I Jezus właśnie tego dokonał. Jezus sam o sobie powiedział: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. On stał się arcykapłanem. I ten prezent, ten dar, który oni tam otworzyli i tego kadzidła trochę tam dali, mówił o tym, że Jezus będzie kapłanem. Kapłanem, który złoży ofiarę za grzech świata. Mirra. Co ona oznacza? Ona stanowi zapowiedź złożenia się Jezusa w ofierze. Kadzidło mówiło, że on będzie kapłanem, a mirra mówiła, że on będzie ofiarą, że on sam się złoży w ofierze. I to od momentu, kiedy Jezus rozpoczął publiczną działalność, już było wiadomo, pierwszym takim aktem, którym padły te słowa, to jest to spotkanie Pana Jezusa z Janem Chrzcicielem. Nazajutrz ujrzał Jezusa idącego do Niego i rzekł: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Niesamowite. Skąd Janowi to przyszło? Z objawienia, z Ducha Bożego przyszło. I on to wyznał, on o tym dwukrotnie zaświadczył. Mirra pojawia się w życiu Pana Jezusa w momencie, kiedy tę ofiarę składał, zauważcie, Marka 15, 22, i przywiedli go na miejsce Golgota, co znaczy miejsce trupiej czaszki, i dali mu do picia wino zmieszane z mirrą, ale on nie przyjął. Potem go ukrzyżowali. Mirra była używana jako środek odurzający, łagodzący ból, taki przeciwbólowy, jak gdyby środek, byśmy dzisiaj powiedzieli. Mirra była też używana do tego, żeby balsamować człowieka po jego śmierci. I mamy świadectwo pisma Jana 19, 39, gdy urządzano pośpiesznie pogrzeb Jezusa. Przyszedł też Nikodem, ten, który poprzednio przybył w nocy do Jezusa, niosąc około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Wzięli wtedy ciało Jezusa i zawinęli je w prześcieradła z wonnościami, jak Żydzi mają zwyczaj chować umarłych. Mirra w rękach mędrców mówiła, że on przyszedł, że to dzieciątko przyszło, żeby umrzeć. Że przyjdzie moment i on będzie tej mirry potrzebował i ona zostanie jakby użyta w stosunku do niego. Bracia i siostry, jesteśmy dzisiaj tutaj zgromadzeni w święto narodzenia Chrystusa Pana. Jesteśmy, a On jest pośród nas, jest w Duchu Świętym. Jeśli nie wierzycie, to proszę, uwierzcie w to, bo ja w to wierzę, że On tu jest. On jest z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata, bo tak obiecał. Jezus jest z nami. Śpiewaliśmy pieśń, daj mi poznać Ciebie, jaki jesteś, objaw mi. Problemem wielu chrześcijan w czasie świąt jest to, że wyśpiewujemy i wypowiadamy mnóstwo określeń, stwierdzeń, które nie są głęboko przez nas rozumiane. Są sloganami chrześcijańskimi. Naszym problemem jest to, że nie znamy Pana Jezusa tak, jakby należało Go poznać. Ja dzisiaj proponuję wam, mam nadzieję, że się nigdzie nie śpieszycie. Nie śpieszycie się? Nie ciśnie was nic dzisiaj? Nie trzeba lecieć do pracy? Nie trzeba na autobus? To spędźmy chwilę czasu z tym, który tu jest. Ten, który jest, jestem, który jestem. I postarajmy się troszkę do Niego przybliżyć i poznać Go bliżej. To jest bardzo ważne, bo sam Pan Jezus powiedział, jakie jest znaczenie poznania Boga. Że to jest kapitalne, podstawowe znaczenie, a to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. I bynajmniej nie ma tutaj mowy o jakimś pobieżnym poznaniu, że gdzieś wiemy, że jest Jezus Chrystus. Chodzi o poznanie, głębokie poznanie Chrystusa. I to jest proces, który ma się w naszym życiu toczyć. Od wstępnego poznania, od pierwszego kontaktu, od pierwszej modlitwy, od pierwszego zachwytu, dalej i dalej, bardziej i bardziej. Wtedy poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Czytamy w Ozeasza 6:3 w przekładzie Biblii Gdańskiej. Poznając Go, chcemy Go bardziej poznać. Tak jest w dobrym małżeństwie, gdy ktoś zakochał się, poznałem dziewczynę. Żenię się, bo poznałem dziewczynę. I co potem, jak się ożeniłem? Już nie chcę jej poznawać? Już mi się obyła? W niektórych małżeństwach niestety tak jest, że poznał, ożenił się i teraz ewentualnie poznaje następne. Albo po prostu mówi, ja już co tam, już wiem jak się nazywa, wiem czy chrapie, czy nie chrapie, wiem jak gotuje, tyle. I tak niektórzy chrześcijanie Pana Jezusa poznali. Chrzest przyjęli, zaliczone. I co tam? No w święta trzeba do kościoła pójść, bo nie w każdą niedzielę trzeba, a już w tygodniu? A po co? Poznawszy Pana, starać się będziemy, abyśmy Go więcej poznali. Bracia i siostry, dzisiaj jest taka chwila. Takie jest moje życzenie dla nas wszystkich na ten okres świąteczny. Abyśmy zrobili mały kroczek w poznaniu Pana Jezusa, głębszego, dalszego poznania Pana Jezusa. Wczoraj byliśmy przy wigilijnym stole, w różnych miejscach przy stole. My wspomnieliśmy o tym, że Jezus, gdy chodził po ziemi, często zasiadał do stołu. Stół w Jerozolimie, ale też w Polsce jest synonimem bliskości, gościnności, dobrej atmosfery. Nie siada się przy stole z wrogiem, prawda, tylko najpierw ewentualnie trzeba się pojednać, żeby usiąść do tego wspólnego stołu. I Jezus często zasiadał przy stole, na przykład na weselu w Kanie Galilejskiej, a w domu Zacheusza i jeszcze Lewiego, który się nawrócił, został jego uczniem. I gdzie jeszcze Pan Jezus zasiadał przy stole? No już żeście powiedzieli różne. I jeszcze przy ostatniej wieczerzy, pamiętacie, nawet mówił: gorąco pragnąłem spożyć z wami tę wieczerzę paschalną. On lubił siadać przy stole. Więc użyjmy sobie teraz wyobraźni i wyobraźmy sobie, że Pan Jezus zaprasza nas do stołu, do wspólnego stołu. On siedzi w centralnej części i mówi: chodźcie, ludzie Boży z Gdańska i okolic i goście przyjezdni z Palowic na przykład, albo z Pułczyna Zdroju, albo z Iławy. Chodźcie, siadajmy razem. Ja też was dzisiaj zachęcam. W imieniu Pana Jezusa zasiądźmy w wyobraźni naszej. Zasiądźmy razem z Jezusem do stołu. Dzisiaj przy tym stole wzniesiemy trzy toasty. Co? Toast się nam jakoś dziwnie kojarzy. Ale toast to krótka przemowa wznoszona dla uczczenia kogoś lub czegoś. Toast. Oczywiście po toaście w naszej polskiej tradycji następuje wypicie napoju, często też stuknięcie się kieliszkiem, ale w Wikipedii wyczytałem, że toast może przybrać także charakter krótkich pieśni. Podobnie jak toast w postaci przemowy, pieśń o charakterze toastu określa intencje uczestników spotkania towarzyskiego dotyczące danej osoby. Chwyciliście myśl? Więc my dzisiaj wzniesiemy takie trzy toasty na cześć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zgoda? Po pierwsze, wyobraźmy sobie, że zasiadamy przy stole z tym, który jest królem. Z królem, z Jezusem Chrystusem, królem. Żeby nam trochę odświeżyć świadomość, bo my z królami tu na ziemi za wiele do czynienia nie mamy, zresztą nie takie czasy, bo dzisiaj nam króluje demokracja. Więc dlatego proponuję, abyśmy spojrzeli do Słowa Bożego i przyjrzeli się jednemu królowi przez chwileczkę. Księga Estery, pierwszy rozdział. I stało się za dni Achaszwerosza. Achaszwerosz panował od Indii aż do Etiopii nad 127 prowincjami. Otóż w tych dniach, gdy król Achaszwerosz zasiadał na swoim tronie królewskim na zamku w Suzie, w trzecim roku swego panowania wydał ucztę dla wszystkich swoich książąt i dworzan, przy czym stawili się przed nim wojskowi perscy, medyjscy, dostojnicy, książęta prowincji. On zaś dał pokaz bogactwa, chwały swego królestwa i ogromu wspaniałego swego dostojeństwa przez wiele dni, mianowicie przez 180 dni. Przez pół roku defilada. Przez pół roku ciągle coś nowego pokazywał ten król. Król, zwykły król. Mało tego, po upływie tych dni wydał król dla całego ludu znajdującego się na zamku w Suzie od największego do najmniejszego ucztę trwającą 7 dni na dziedzińcu ogrodu Pałacu Królewskiego. Białe, karmazynowe i fioletowe lniane i bawełniane kotary ujęte w srebrne pierścienie zwisały na bisiorowych sznurach z alabastrowych kolumn. Złote i srebrne sofy ustawione były na mozaikowej posadzce z alabastru, białego marmuru, korali i pereł. Ła. Napoje też podawano w złotych naczyniach. Każde z naczyń zaś było inne, a wina z piwnic królewskich było pod dostatkiem, jak przystało na króla. Lecz do picia nikogo nie przymuszano, gdyż król wydał polecenie wszystkim ochmistrzom swojego pałacu, aby każdy czynił, co mu się podoba. Ach, taka niezwykła sceneria, jeśli chodzi o ziemskiego króla. A ten, z którym my dzisiaj mamy do czynienia, jest królem takich wszystkich królów jak ten i pozostałych jeszcze. Bo Słowo Boże mówi w Objawieniu 17:4, będą oni walczyć z barankiem, lecz baranek zwycięży ich, bo jest Panem Panów i Królem Królów, a z Nim ci, którzy są powołani i wybrani oraz wierni. Nie ma lepszych okoliczności, by poznać króla, ponad te, żeby zasiąść z nim do stołu. Nie każdemu się to zdarza. Nie każdy ma taką okazję, taką możliwość. Czy wszyscy jednakowo tego pragną, żeby zasiąść z królem przy stole? Ta historia, którą odczytaliśmy o królu Achaszweroszu, wskazuje, że nie wszyscy, że nawet jego własna żona nie chciała przyjść i usiąść przy nim. I my, gdy śpiewamy i mówimy o Jezusie, że On jest Królem Królów i Panem Panów, czy naprawdę tak bardzo pragniemy, żeby Go poznać, żeby być blisko Niego, żeby zasiąść z Nim razem do stołu? Czy to jest slogan Król Królów? Bo jakby tu przyszedł jakiś tam dygnitarz ziemski, jakby tu nagle zaświeciły te światełka i wjechała, nie chcę powiedzieć, że bestia, i by wysiadł Donald Trump z czerwonym krawatem długim, to co? Byśmy mówili, wow, ale nam się trafiło, zajechał na Olszynkę, taki gość. I nie sądzę, żeby w czasie tego spotkania, gdyby on tu przyszedł, stanął tutaj, żebyśmy się drzemnęli sobie albo żebyśmy myśleli o niebieskich migdałach w tym momencie. Tylko byśmy byli wpatrzeni jak w święty obrazek, bo taki ktoś do nas przyszedł. Król królów, Jezus Chrystus jest pośród nas i zaprasza nas do stołu. Usiądźmy spokojnie. I wsłuchajmy się i porozmyślajmy, co znaczy Jego królowanie dla nas. Pomyślmy, czy pragniemy Jego władzy w naszym życiu? Czy pragniemy tego układu, że On jest królem, a my jesteśmy podwładnymi? Bo z królem się nie dyskutuje. Z królem jest taka relacja, że On mówi, a my, tak jest, tak zgadzamy się. I chciałbym, żebyśmy wznieśli toast królowi. Powstańmy, proszę. Proszę Natalię, aby poprowadziła nas w tym toaście, muzycznym toaście. On jest tu, On jest tu. Jezus Chrystus, Król. Proszę was, żebyśmy z tą myślą, że jesteśmy przy Nim, my teraz wstaliśmy przy tym stole, bo jak się toast wznosi, to należy wstać i przez tę pieśń i nasze najserdeczniejsze myśli wznieśmy ten toast dla Jezusa Chrystusa, naszego Króla, Króla Królów i Pana Panów. Usiądźmy, proszę. I dalej przy stole spożywajmy pokarm Słowa Bożego. Mamy teraz nasze myśli przy Jezusie Chrystusie jako arcykapłanie. Kapłani. Wiemy, że pełnili oni szczególną rolę jako pośrednicy między Bogiem a ludźmi. W Izraelu, w starożytności, składali ofiary, załatwiali różne sprawy w imieniu Bożym, sprawy, z którymi ludzie mieli problemy. W starożytnych społeczeństwach w ogóle kapłani byli traktowani jak bogowie, bo myślano, że mają dostęp do tego, co transcendentne, niezbadane, pozazmysłowe. Ludzie darzyli ich niezwykłym szacunkiem. Zresztą echo tego ciągle istnieje w społeczeństwie, że kapłan albo arcykapłan, biskup albo arcybiskup, to jest ktoś wyjątkowy. No i wyjątkowy. Nawet pamiętam, jak kiedyś do naszego zboru na Menonitów przyszedł na nabożeństwo ekumeniczne gdański arcybiskup. To nawet nasze siostry i bracia się tak, arcybiskup do nas przyszedł. Ojejku, w ogóle. I kasty kapłanów skrzętnie wykorzystywały swoją pozycję i do dzisiaj wykorzystują. Bo ludzie mają taki respekt. Syn Boży położył kres tym wszystkim nadużyciom. Syn Boży przyszedł i złożył ofiarę jedną, raz na zawsze, doskonałą, która spełniła wszystkie inne przedtem składane ofiary, nadane przez Boga i powymyślane przez ludzi. Koniec z tym. Koniec z kapłanami ludzkimi. Nie ma już ludzkich kapłanów w świetle Słowa Bożego. Jest tylko jeden kapłan, arcykapłan, Jezus Chrystus. Słowo Boże mówi o nim, takiego to przystało nam mieć arcykapłana świętego, niewinnego, nieskalanego, odłączonego od grzeszników i wywyższonego ponad niebiosa, który nie musi codziennie, jak inni arcykapłani, składać ofiar najpierw za własne grzechy, następnie za grzechy ludu. Uczynił to bowiem raz na zawsze, gdy ofiarował samego siebie. Żadne kapłaństwo dzisiaj w sensie składania ofiar, w sensie załatwiania, pośredniczenia między Bogiem a ludźmi nie ma już sensu, ponieważ jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Tak naucza Pismo Święte. Jeśli ktoś próbuje odgrywać jakąś rolę pośrednika, że on coś załatwi wam przed Bogiem, to nie dajcie się namówić, nie dajcie się zwodzić. Tylko przez Jezusa mamy dostęp do Boga. Tylko On jest kapłanem czy arcykapłanem naszego zbawienia, mówi Pismo. Arcykapłan Jezus Chrystus jest tutaj dzisiaj z nami. Jest po to, żeby tę swoją służbę pełnić. On jest wszechobecny. On jest też przed tronem Ojca i wstawia się za nami, jak mówi Pismo. Czy to nie niezwykłe? Tak, Jezus Chrystus, Syn Boży, to absolutnie wyjątkowa postać. Jest tu dzisiaj z nami. Co nam przychodzi do głowy, gdy siedzimy przy stole z tym jedynym arcykapłanem? Co by tu mu powiedzieć? Co by tu zrobić w związku z tym, że On jest pośród nas? Jakby jedno nam przychodziło do głowy. Czy złożyłem siebie już w ofierze Bogu? Czy ofiarowałem swoje życie, oddałem Mu siebie, oddałem to, co mam, to, kim jestem, Jemu na ołtarz? No bo jak arcykapłan, ołtarz to złożenie się w ofierze. Pomyślmy o tym. Słowo Boże mówi w Rzymian 1:12: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Czy jesteś taką ofiarą? Arcykapłan jest pośród nas. Czas, żebyśmy wznieśli toast. Powstańmy, bracia i siostry. Arcykapłan Jezus Chrystus, słuchajmy się w ten muzyczny toast i potwierdzajmy go naszymi sercami, naszą postawą. To jest ten czas, to jest ta chwila, żeby go uczcić jako arcykapłana naszego zbawienia.
Panie, czekam Cię.
Usiądźmy, proszę. A teraz skierujmy nasze myśli na Baranka Bożego. Jest tu z nami Ten, który złożył za nas swoje życie w ofierze. Przelał swoją krew dla naszego zbawienia. Nasze ofiarowanie się Panu to jedynie wyraz wdzięczności za Jego ofiarę. Nasze ofiarowanie się nie ma żadnego znaczenia zbawczego dla innych. I Jego ofiara skutkuje dla zbawienia każdego, kto w Niego uwierzy. I Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, bo Jego ofiara wystarcza za wszystkich. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Czytamy w 1 Koryntian 5:7. Jego ofiara jest największym skarbem, największą wartością, jaka mogła się nam przytrafić. To, że On umarł na krzyżu za nasze grzechy. Pomyślmy przez chwilę, jak odnosimy się do kogoś, kto nas uratował, kto wyrwał nas z jakiejś opresji, ocalił nas przed jakimś nieszczęściem, wyciągnął nas z tarapatów. Jak się odnosimy do kogoś takiego, gdy możemy z nim zasiąść przy jednym stole i wiemy, że gdyby nie on, to byśmy w ogóle nie siedzieli przy tym stole, to w ogóle by nas nie było. Co myślimy o takim człowieku? Jak na niego patrzymy? Jak o nim opowiadamy? Jakie uczucia wyrażamy, patrząc na niego? Wszystko, co najlepsze, najczystsze, najmilsze, ciśnie nam się do serca, bo to nasz wybawca, to nasz ratownik. On się poświęcił, on się naraził, a nasz Zbawiciel życie oddał i to w tak strasznych okolicznościach. Czy można pozostać obojętnym? Oto Słowo Boże mówi, jak reagują na Baranka Bożego w niebie. 5 rozdział Objawienia, 11 werset, a gdy spojrzałem, usłyszałem głos wielu aniołów wokoło tronu i postaci i starców, a liczba ich wynosiła krocie tysięcy i tysiące tysięcy. I mówili głosem donośnym, godzien jest baranek zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na ziemi, w niebie i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Tak w niebie reagują na widok Baranka Bożego. A my, bracia i siostry, On nas uratował. On nie tylko zapłacił za wszystkie nasze grzechy, wyciągnął nas z opresji, wszystkie nasze długi wymazał, usprawiedliwił nas przed Bogiem. Mamy czystą kartę, możemy żyć, możemy iść, ale On też jest przy nas, żeby nam pomóc dalej. To jest Baranek Boży. To jest nasz zbawienie. Nawet jakby się nam jeszcze zdarzył jakiś grzech jutro czy pojutrze, to On też te grzechy wszystkie nam przebaczy. Jeśli tylko do Niego przyjdziemy, jeżeli tylko się ukorzymy, jeżeli tylko wyznamy nasz grzech, On nam przebaczy, bo Jego ofiara wystarczy. Wznieśmy toast dla naszego Pana jako Baranka Bożego. Powstańmy i wspólnie razem zaśpiewajmy, wspólnie razem oddajmy chwałę Barankowi Bożemu. Wywyższajmy Go, błogosławmy Go. Ach, On Król, On Arcykapłan, On Baranek Boży jest tu dzisiaj z nami w te święta. Czegoś nam więcej potrzeba? Kogóż nam więcej potrzeba? nikogo więcej poza Nim. On wystarcza nam za wszystko.
Pragnę podziękować Tobie, że na nowo mogłam zobaczyć, jak wielki jesteś, jak dobry, pełen miłosierdzia i łaski. Dziękuję Tobie za to, że Panie Jezu, urodziłeś się w tak marnych warunkach, aby każdy mógł do Ciebie przyjść, aby nie czynić dystansu między Tobą a człowiekiem. Panie, dziękuję Tobie, że dzisiaj objawiasz mi, pokazujesz, jak jesteś wielki, jak jesteś cenny, jak bardzo pragnę, abyś przenikał mnie każdego dnia, abyś używał mnie, abym, Panie mój i Boże, mogła żyć jeszcze użytecznie dla Ciebie. Moje serce wypełnione jest radością, wdzięcznością, chwałą i dziękczynieniem. Pragnę ją oddać Tobie i podziękować Tobie za to, że mogę do Ciebie należeć, Panie, tutaj i teraz, a także, że Twoja obietnica jest wierna. I tak wierzę, Panie, że umarłeś za mnie i otworzyłeś mi drogę do nieba, do Ojca, gdzie będę z Tobą wiecznie. Chcę Cię wielbić, chcę Cię sławić, oddawać Tobie chwałę. Dziękuję Ci za Ducha Twojego Świętego, który przenika Ci moje serce i napełnia mnie chwałą i uwielbieniem dla Ciebie. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony jako mój Pan, Zbawiciel i Bóg. Amen.
Dziękuję Tobie, Panie Jezu, że przyszedłeś na ten świat. Dziękuję Tobie, że zakołatałeś do moich drzwi. I dziękuję, że z Twojej łaski otworzyłem te drzwi. I że teraz jesteś ze mną. I że nigdy mnie nie opuścisz. Chwała Tobie, niech będzie. Amen.
Panie, ja pragnę też dołączyć do chwały Panie, swojego Kościoła, Twojego ludu. Dziękuję Ci za to, że dzisiaj mamy Panie z nieba, że możemy tutaj się zgromadzić, świętować, że mieliśmy ten przywilej i zaszczyt zasiąść w Twoim stole. Dziękuję Ci, Panie, za dzisiejsze słowo, które mogliśmy wysłuchać, za posilenie, za zbudowanie. I Tobie, Panie, oddaję chwałę, bo jesteś wielkim, świętym i dobrym Bogiem. Amen.
Życzę Wam, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, coraz głębszego poznania Pana. Byśmy Go więcej poznali. Życzę Wam, żebyście znajdowali każdego dnia czas, żeby Go poznawać. Naprawdę można dużo innych rzeczy nie zrobić, nie osiągnąć, bo one nie będą wkrótce miały żadnego znaczenia. To, gdzie mieszkasz, czy wygodnie, czy mniej wygodnie, czym jeździsz, czym się odżywiasz, jak się ubierasz, to są rzeczy, które nie będą miały wkrótce żadnego znaczenia. Jedno będzie miało znaczenie. Czy znasz Pana? I czy On Cię pozna, jak będziesz chodzić do Królestwa Bożego, jak będziesz przechodzić przez tę bramę? Czy On Cię pozna? Czy Cię pozna? Andrzej, to Ty! Witaj, Andrzeju! Powiem. Czy powiem? A kim Ty jesteś? Ja w Gdańsku byłem, tam chrzest przyjmowałem. Sorry, ale nie znam Cię. Nie znam Cię. Zachęcam Was do tego. Te święta są warte tego, żeby taką decyzję podjąć, że poznam Pana bliżej. Więcej Go poznam. Okej? Okay? Zgadzamy się na to? Tak postanówmy przed Nim. Naprawdę życie nasze zakwitnie. Zakwitnie. Będzie szczęśliwe, bo jak się z Panem Jezusem, ludzie jak tam spędzą czasem, nawet tylko sobie zdjęcie zdążą zrobić z kimś ważnym, to potem kwitną, fruwają, zdjęcie na Facebooku umieszczają, bo oni, co oni poznali, zdjęcie razem zrobili. Ale my będziemy spędzać z Jezusem te pół godziny, chociaż codziennie naprawdę w intensywny sposób, a może dłużej, a może dłużej, a może jeszcze dłużej. Nasze życie będzie kwitnąć, bo jak się wychodzi ze spotkania z Panem Jezusem, to ma się energię, to ma się chęci do życia, to choćby, nie wiem, cały świat był przeciwko nam, damy radę, bo z Jezus, jak się z kimś takim posiedzi trochę, jak się zrozumie więcej, jakie On ma możliwości, to już nieważne, ile masz w portfelu, ile masz na koncie, jak ze zdrowiem, co ci lekarze mówią i tak dalej. Kończymy nasze nabożeństwo jeszcze jedną kolędą. Dziś w Betlejemie, dziś w Betlejemie, zorza jasna dnieje.
Się rozmnożył, szata się stoczył, śmierć panowała.
chwała Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo, moc